W momencie, kiedy zacząłem sam robić filmy, doszedłem do wniosku, że nie można siedzieć na dwóch stołkach. Ja nie mogę jednocześnie robić filmy i pisać o filmach swoich, no już tak mógłbym megalomańsko powiedzieć, swoich kolegów. Dlatego w momencie, kiedy zacząłem robić, na początku 70. lat, powiedziałem sobie nie, ja już więcej o filmie bieżącym nie piszę. Natomiast zostawiłem sobie oczywiście pisanie książek o tym, co było i też nie z tym takim palcem w tym tyglu bieżących spraw. Więc to pierwsze. Popularyzacją zajmowałem się w dalszym ciągu, no bo stare kino robiłem. No ale to też się skończyło, ponieważ kierownictwo telewizji uznało, że tego typu program jest niepotrzebny i widzowie nie chcą go oglądać, chociaż tak z rozmów wynika, że jednak chcieliby oglądać. No ale to już nie jest moja sprawa. Przebranżowiłem się w tym sensie, że w dalszym ciągu robię filmy stale i że zająłem się trochę bardziej tak zwaną pracą dydaktyczną. No jak wszystko dobrze pójdzie, tylko żeby nie zapeszyć, czekam dosyć długo na film, który byłby takim kijem w mrowisko, mianowicie film o Aleksandrze Fordzie, jednej z najbardziej kontrowersyjnych postaci polskiego kina przed i powojennego. Człowiek, który przez wiele ludzi jest wręcz znienawidzony.
Publiczność go pamięta jako realizatora filmu Krzyżacy.
Krzyżacy, oczywiście. Czy tam jeszcze ktoś pamięta, to może Piątka z ulicy Barskiej, Ulica Graniczna przede wszystkim. Więc o nim, on pojechał do tej Ameryki po to, żeby popełnić samobójstwo. Tam mieszka jego...
A nie odnieść sukces?
Nie, on już był w takim stanie wtedy, że na żaden sukces nie mógł liczyć. Jemu się po prostu cały świat zawalił. Od ideologii, że tak powiem, począwszy, no on wyjechał po marcu 68 i również nie potrafił, mimo że zrobił tam kilka filmów fabularnych, nie potrafił znaleźć się na Zachodzie, w sensie twórcy, reżysera. To nawet nie chodziło o tematy, bo w końcu robił też i Sołżenicyna, więc był to temat jak najbardziej atrakcyjny. Natomiast nie był w stanie przystosować się do praw rynku. A to, co się działo przed wojną, no to o tym już może trochę zdążył zapomnieć. Także on poniósł po prostu klęskę. Do tego doszła jeszcze bardzo skomplikowana i tragiczna sytuacja jego osobista. I to wszystko się nałożyło na to, że popełnił samobójstwo. Tam mieszka jego żona oraz dwoje dzieci. Jedna córka jest w Kopenhadze. Niby miała być taka szansa, że on w ogóle w Izraelu się osiedli i że tam będzie robił filmy. To też spaliło na panewce. Także jest to postać rzeczywiście, no z pełnym przekonaniem to mówię, warta tego, żeby o nim opowiedzieć. Dlatego, że on zaczynał w 1929 roku. Popełnił samobójstwo w 80 roku. I to była historia kina powojennego, to był okres wojenny, czyli czołówka filmowa z pierwszą dywizją. To było stworzenie, no w ogóle podstaw kinematografii.
W PRL-u.
W PRL-u. Tego, co potem przecież profitowało przez całe lata.
Czy film polski, w sensie dzieł, byłby inny niż gdyby Forda nie było?
Wydaje mi się, że tak. Po pierwsze, Ulica Graniczna była bardzo ważnym filmem. Dlatego, że to był film mówiący bardzo świeżo, przecież 49 rok, o sprawach wojny. I co najważniejsze, nie tylko to, że o sprawach wojny, tylko pokazywał wszystkie sploty dramatyczne i tragiczne, jakie były. Z czego czyniono mu zresztą oficjalnie duży zarzut, że pokazał stosunki polsko-żydowskie, ani nie na zasadzie laurki, ale też nie na zasadzie jakiegoś totalnego jakby potępienia. Ford był pierwszy, który pokazał, że i Polacy są różni, i Żydzi są różni. I to jest, wydaje mi się, pewien ton, który bezpośrednio czy pośrednio zaowocował i został w tej tematyce. To znaczy nie lakierowania, nie przyklepywania pewnych drażliwych spraw. Druga rzecz, no to jakby na to nie patrzeć, no Krzyżacy byli pierwszym polskim wielkim filmem widowiskowym, więc to było też przetarcie pewnych szlaków, to było coś nowego. A w pierwszym Dniu Wolności tematyka polsko-niemiecka. Jeśli dzisiaj się ten film ogląda, oczywiście, że on już jest anachroniczny trochę, jeśli chodzi o realizację, ale znowu to było na serio podjęcie, nie na zasadzie czarno-białego rysunku, problemu stosunków polsko-niemieckich. Także mnie się wydaje, że Ford, już nie mówię o przedwojennych rzeczach, Ford ma swoje miejsce w kinie.
Tym filmem zaskoczył mnie pan kompletnie. Wydawało mi się, że pan Andrzeja Wajdę z filmów, z tego, co mówił publicznie, z jego książek, znam dość dobrze i nic nowego właściwie się nie dowiem. Natomiast przedstawił go pan jako po pierwsze cudownego opowiadacza, ale po drugie człowieka, który tak szczodrze dzieli się z innym swoimi pomysłami, że to jest wprost szokujące. Czy pana też tak zaskoczył jak mnie?
Oczywiście, że wiedziałem, ponieważ z nim wielokrotnie rozmawiałem. A rozmawiałem na ten temat, to znaczy niezrealizowanych projektów, już od 30 lat, ponieważ 30 lat temu wpadliśmy na taki pomysł, żeby zrobić taką kolażową książkę o niezrealizowanych projektach. Nam się ten pomysł wydawał, no jak to się mówi, za 10 000 dolarów, dlatego że nikt tego nigdy nie robił. Dlatego że na ogół właśnie mówi się tylko o filmach zrealizowanych. Natomiast reżyserzy niechętnie, bojąc się, że ktoś im temat skradnie albo czego, o tym nie mówią. Poza tym mówić o rzeczach niezrealizowanych, to znaczy obnażać się. I co jest, wydaje mi się, ciekawe, i to mnie po dziś dzień zaskakuje, mianowicie przyczyny, dlaczego reżyser, no konkretnie Wajda, rezygnuje z pewnych projektów. Bo na ogół to się mówi, aha, cenzura. Dobra, cenzura oczywiście też czasami miała swój wpływ. Ale najczęściej były to jednak sprawy związane absolutnie z człowiekiem, z twórcą. Raz, nie miał scenarzysty. Dwa, przenosił temat. Ten temat przestał go interesować, a okazywało się potem po latach, że szkoda, że go nie zrealizował. Realizowali go inni. Bardzo dużo przecież rzeczy, które chciał Wajda robić, zrealizowali inni reżyserzy. Poza tym sprawa obsady. Jak zabrakło aktora, to już nie było tego pomysłu, nie było tego filmu. Tak było.
Cudowna opowieść o
Simon Signore i w Montandzie. Yes. Tak, oczywiście. Poza tym też mówi o rzeczach jakby takich niezrozumiałych. Ani dla nas, ani dla niego samego. Dlaczego on zrezygnował z filmu pod tytułem Powołanie? Kiedy już właściwie miał mieć miejsce pierwszy klaps. Wszystko było wybrane, obsada była skompletowana i nagle on poczuł się w Katowicach na Górnym Śląsku jak w obcym kraju i zrezygnował. Dlaczego on nie umiał odpowiedzieć na to pytanie?
A po latach sam ma świadomość, że byłaby to introdukcja do Człowieka z żelaza.
Tak, tak. Z tym, że tu chciałbym zaraz powiedzieć, że ilość niezrealizowanych projektów. Otóż w filmie mówi się o 20 kilku. W rzeczywistości jest ich około 80. 80 pomysłów na filmy w różnym stadium. Czasami myślane, że nie on to będzie robił, że chętnie zobaczyłby taki film, często mówi, ale często były to rzeczy doprowadzone do scenariusza. 80 projektów. Niektóre z tych pomysłów są właściwie takimi czysto teoretycznymi. Nie wszystkie rzeczywiście w momencie, kiedy trzeba by to było zrobić, byłyby tymi filmami, na które się czeka. Dzisiaj już wiemy przecież doskonale, co jest głównym tematem Wajdy, koło czego on chodzi. Przecież cała przygoda jego z ostatnich lat filmów współczesnych, no wiadomo, że to nie było to, że to były porażki, o czym on zresztą mówi. Dla niego w tej chwili jest jedna, tak mi się wydaje, wielka literatura.
I tutaj znowu przyznał się, że miał pomysł na zrealizowanie Przedwiośnia. Nawet miał bohatera i aktora zarazem, ale po czasie dopiero.
Wydaje mi się, że Wajda w tej chwili najbardziej żałuje z tych niezrealizowanych projektów właśnie Przedwiośnia. To jest, wydaje mi się, trochę tak, że trzeba, jak to zresztą Wajda sam opowiada anegdotę o Dunikowskim, jak to uczniowie zapytali mistrza, co trzeba zrobić, żeby być takim wielkim artystą jak mistrz. Na co Dunikowski, lekko sepleniąc, odpowiedział, trzeba wąchać cas. To jest właściwie też jedna z największych zgryzot Wajdy, że on nie jest nigdy do końca przekonany, czy film, który zrobi, może być to znakomity film. Tylko, że on nie trafi na swój czas, że on nie znajdzie publiczności. To jest nieprawda, że Wajda nie bierze pod uwagę publiczności. Jest mało reżyserów, którzy tak bardzo liczą na publiczność i muszą liczyć na publiczność. Wajda nigdy nie robił filmów. Jeśli takie się zdarzały, to były niepowodzenia. Filmów, które by nie miały rzeczywiście szerokiego oddźwięku. To nie znaczy, że on się zniżał jakby do sitcomów i do innych, tego przecież nigdy nie robił. Ale on musi mieć pewność, że on znajdzie widownię.
Ujmujące jest to, że Wajda przyznaje się do tej swojej bezradności, czasami błądzenia i pomyłek, mimo że mógłby się nie przyznawać przecież.
No, wydaje mi się, że to jest sprawa jakości człowieka. Wajda należy do ludzi wrażliwych, myślących. Wajda na dobrą sprawę, jeśli tak przejrzeć całe jego życie, świństwa ewidentnego, mówię o sprawach zawodowych, nigdy nikomu nie zrobi. To jest po prostu ten typ człowieka. To jeśli teraz sięgnąć do jego biografii i uświadomić sobie, z jakiego domu on wyszedł, z jakim bagażem on wyszedł, z jakim tak zwanym kręgosłupem on wyszedł, to właściwie nie powinno zaskakiwać. Dlatego, że to jest człowiek po prostu uczciwy. I jako artysta może o tym spokojnie mówić. I mówi.
Chciałby się oglądać ciąg dalszy tego serialu opowieści o filmach niezrealizowanych. Myśleliście o tym?
No nie, o filmie to na pewno nie. Zostało zrobione, jest zrobione. Natomiast wracamy do pierwotnego pomysłu, żeby jednak opisać to w formie książki. Też kolażowej książki, a więc bogato ilustrowanej, z jego rysunkami, jeśli się tylko na to zgodzi, bo na razie wierzga. Z fragmentami scenariuszy, z jego rozlicznymi notatkami. A w czasie tej pierwszej rozmowy była taka sytuacja, że Wajda czasami musiał wyjechać do Warszawy. Rozmowa była w dworku Norwidowskim, w Głuchych pod Warszawą. Musiał wyjeżdżać, on mnie zostawiał i mówił, ja tam przygotowałem dla pana, niech pan to sobie przejrzy. I tam między innymi były jego kalendarzyki. On miał zawsze taki kalendarzyk. I w tych kalendarzykach on notował. Czasami pomysły na filmy, ale to były obserwacje. Ciekawi ludzie, jakaś rozmowa podsłuchana i tak dalej, i tak dalej. Tego jest bardzo dużo. Oczywiście tego w filmie nie ma, natomiast spokojnie może się znaleźć w książce.